W studio jest Jadwiga Chmielowska, a gościem Poranka Wnet jest pan Jarosław Sellin, wiceminister kultury, poseł, polityk obozu rządzącego. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, witam.
To najpierw informacje z pierwszej ręki dotyczące obozu rządzącego. Czy pan też ma tajemnicę milczenia i nie może pan powiedzieć, co się zdarzy na początku grudnia w rządzie?
Panie redaktorze, moja ręka nie uczestniczyła wczoraj w tym spotkaniu na Nowogrodzkiej, bo byłem na wręczeniu nagród Strażnik Pamięci, nagród Tygodnika do Rzeczy, bardzo zacnym osobom i instytucjom zasłużonym dla promowania polskiej historii i polskiego patriotyzmu. Natomiast komunikaty są dosyć jasne. Rekonstrukcja rządu będzie odłożona nieco w czasie. Prawdopodobnie to będzie przełom listopada i grudnia. Będzie też połączona nie tylko ze zmianami personalnymi, ale ze zmianami strukturalnymi. Co się za tym kryje? No pewnie połączenie jakichś resortów, może likwidacja jakichś resortów. Tych resortów jest kilkanaście i takie z punktu widzenia efektywności działania taką restrukturyzację rządu zaproponowała pani premier, więc trzeba się jeszcze uzbroić w cierpliwość. W okolicach dwulecia naszego rządu do tej zmiany dojdzie.
Ale nikt nie mówi o likwidacji Ministerstwa Kultury. Stanowisko wicepremiera i ministra kultury, rozumiem, że w rządzie pani Beaty Szydło jest niezagrożone.
Panie redaktorze, w żadne spekulacje personalne nie dam się namówić. Ale jestem podwładnym pani premier Beaty Szydło w rządzie i jestem podwładnym pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego w partii. I to są ich decyzje, to są decyzje kierownictwa partii. Natomiast tak, skoro pan o to pyta, to nie sądzę, na pewno nawet Ministerstwo Kultury wypełnia bardzo ważne obowiązki państwowe i będzie dalej istnieć i będzie działać.
Bo już zdołało przygotować ustawę o dekoncentracji mediów, bo już został wprowadzony skutecznie ściągalny abonament na media publiczne.
Jeśli chodzi o ratowanie sytuacji finansowej mediów publicznych, to właśnie przeprowadzamy w Sejmie nowelizację ustawy budżetowej na rok 2017, która zakłada bardzo istotne zasilenie finansowe mediów publicznych kwotą prawie miliarda złotych. Chcemy zrekompensować mediom publicznym ubytki z poboru abonamentu, czy mniejsze dochody z poboru abonamentu wynikające z poszerzenia bazy społecznej płatników abonamentu zwolnionych z tego płacenia abonamentu. Taką ustawę w czasach rządów Platformy Obywatelskiej przeforsowano. Istotne grupy społeczne zostały zwolnione z płacenia abonamentu. Dzisiaj właściwie mamy taką sytuację, że wśród tych, którzy zarejestrowali odbiorniki radiowe i telewizyjne, a to i tak jest mniejszość gospodarstw domowych, bo większość niestety nie zarejestrowała, ale wśród tych, którzy zarejestrowali, 52% jest zwolnionych z płacenia abonamentu. Także nie dość, że mamy mniejszość tych, którzy zarejestrowali, to jeszcze mamy mniejszość tych, którzy mając zarejestrowane odbiorniki, mając obowiązek płacenia abonamentu, zostali z nich zwolnieni. Więc to oczywiście trzeba mediom publicznym zrekompensować. Sytuacja budżetowa dzięki mądrej i roztropnej pracy naszego rządu jest całkiem dobra. Są środki finansowe, pewne nadwyżki i postanowiliśmy tę sytuację naprawić właśnie tym zasileniem 980 milionami złotych mediów publicznych.
I to nie tylko telewizja publiczna, to
wszystkie media publiczne. Zawsze trzeba pamiętać, że mamy ich 19.
I te, które są w najtrudniejszej sytuacji, czyli to są media regionalne. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich wielokrotnie podkreślało, że stamtąd płynie najważniejsza i być może najbardziej istotna informacja na temat tego, co dzieje się w Polsce. I oczywiście mamy informacje od naszych kolegów, którzy są na rozmaitych stanowiskach w mediach regionalnych, że tam bieda aż piszczy, że tak na dobrą sprawę nie można realizować programu, bo nie ma pieniędzy.
To jeszcze jedną informację w takim razie winniśmy słuchaczom, skoro pan o to pyta. Telewizja publiczna otrzymała też kredyt 800 milionów złotych, z którego to kredytu bardzo duża część, nie wiem jaka, ale prezes telewizji zapowiada, że bardzo duża część ma być przeznaczana na modernizację właśnie ośrodków regionalnych. Tych ośrodków regionalnych telewizja publiczna ma 16 i ufam, że tak będzie, że właśnie te pieniądze będą przeznaczone przede wszystkim na ośrodki regionalne. No warto też zawsze słuchaczom przypominać, że poza telewizją, która jest jednym podmiotem, ma 16 ośrodków regionalnych, ale to jest jeden podmiot, Mamy radio publiczne duże i mamy 17 rozgłośni regionalnych radia publicznego. Więc z tej rekompensaty finansowej za ubytki z poboru abonamentu również będą zasilone rozgłośnie regionalne.
Ale panie ministrze, no w 90 bodajże 7 czy 8 roku ktoś wpadł na genialny pomysł pasma wspólnego. I telewizje regionalne pozbyły się własnego programu. Telewizja Katowice, w którym w tym czasie pracowałam, miała całodobowy program, z czego 11 godzin było programu premierowego. Mieliśmy reklamy, jakoś to wszystko funkcjonowało. W momencie pasma wspólnego, czyli pozbycia się anteny własnej, reklamodawcy odeszli i w tej chwili wszystkie telewizje regionalne piszczą i to bardzo cienko.
Też pracowałem w telewizji regionalnej na początku lat 90. Byłem szefem programów informacyjnych w ośrodku telewizyjnym w Gdańsku i też rzeczywiście to były czasy, kiedy tej anteny było dużo, dużo więcej dla ośrodków regionalnych. Sytuacja się zmieniła, ale to nie są do mnie pytania, to są pytania do zarządu telewizji publicznej.
Ale to są pytania też o ustawę abonamentową, nazwijmy to w ten sposób, bo ja jestem zaniepokojona tym, że ma być ponoć, bo tylko ploty takie chodzą, że ma być finansowane, media publiczne mają być finansowane z budżetu, że ktoś próbuje odejść z tego pomysłu daniny z podatku, a gdyby to było powszechna ściągalność, to wtedy taki abonament mógłby być koło 5-6 zł miesięcznie nawet. Ale wtedy społeczeństwo odnosi wrażenie, że to są jego media, czyli media publiczne, a nie państwowe.
Ja się z panią zgadzam. Na razie ratujemy tę sytuację wynikającą z ubytków z poboru abonamentu. Dosyć istotną sumą finansową właśnie pochodzącą z budżetu, z nadwyżki budżetowej, ale uważam, że systemowo to nie byłby dobry pomysł, żeby utrzymywać media publiczne z budżetu państwa. On jest po prostu, byłby zbyt ryzykowny z dwóch powodów. Po pierwsze, uzależniałby zbyt silnie media publiczne od rządu. Rząd mógłby przecież w każdym roku, uchwalając ustawę budżetową, raz dawać więcej, raz mniej, w zależności od tego, czy ocenia, czy te media publiczne są, no mówiąc wprost, grzeczne czy niegrzeczne. A po drugie, uważam, że pewnym walorem jest takie budowanie poczucia więzi między obywatelem a mediami publicznymi poprzez poczucie, że wszyscy je utrzymujemy tak jakąś większą bądź mniejszą, może nawet symboliczną kwotą, ale jednakże wszyscy je utrzymujemy. Dlatego jestem zwolennikiem w przyszłości takiego rozwiązania, żeby była jakaś forma opłaty medialnej, bardzo rozłożona szeroko wśród obywateli, może właśnie uiszczana przy okazji podatku PIT, CIT, i żeby jednak ta więź była utrzymana. No, ale to jest kwestia decyzji politycznej, czy w takie rozwiązanie idziemy, czy nie. Na razie tej decyzji nie ma.
I czekamy na taką decyzję. Właściwie media publiczne czekają od wielu lat, od początku Dobrej Zmiany na pewno. O tym mówiło Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Ja mam drugi temat i też krótki komentarz. Wczoraj była w polskim parlamencie przedstawicielka SPD z Rady Europy, przepytywała dziennikarzy i osoby związane z mediami, jaka jest sytuacja w mediach. Między innymi oczywiście interesowała się jako Niemka procesem dekoncentracji. Czy ta ustawa w ogóle jest procedowana, czy jak ktoś uznał, że ona jest zbyt skomplikowana i nie można jej wprowadzić w życie?
Ona jest przygotowana. W moim ministerstwie jest przygotowana i to wielowariantowa, żeby można było podjąć decyzję, czy idziemy, bo warianty są różne też w Europie, jeśli chodzi o pilnowanie tego, żeby nie było nadmiernej koncentracji właścicielskiej w mediach, żeby nie było wręcz monopolu właścicielskiego w mediach, więc mamy kilka wariantów, natomiast brakuje decyzji politycznej, mówię wprost, no brakuje decyzji politycznej, czekamy na nią i jak tylko zapadnie, kładziemy na stół warianty, wybieramy jeden wariant, mówimy, że to jest ten wariant, że to jest projekt rządowy i idziemy z tą ustawą.
I Niemcy nas bardzo atakują, dziennikarze, ale jakoś zapominają, że w Niemczech Polacy nie mogą sobie wykupić całej gazety, nawet jednej. i jej drukować, prawda, na terytorium Niemiec, więc no, należałoby też jakieś, przynajmniej w dyskusji wysuwać argumenty wzajemności.
Ja się zgadzam i mało tego, Niemcy nie pozwalają nawet Amerykanom kupić jakiejś gazety lokalnej. Historia Berliner Zeitung o tym świadczy, że kiedy miał się pojawić kapitał amerykański, tę gazetę lokalną, choć ważną, bo w stolicy wydawaną, państwa niemieckiego mieli wykupić. To była taka awantura i taka debata publiczna, że znaleziono jakiś mechanizm prawny, który by to uniemożliwiał. Także poważne państwa europejskie rzeczywiście, mimo zasady wolnego przepływu osób, kapitału, które w Unii Europejskiej obowiązują, i jednak pilnują tego, żeby tej nadmiernej koncentracji nie było i żeby nie było dominacji kapitału zagranicznego w tych państwach. Polska niestety na to pozwoliła w ostatnich 25 latach, zwłaszcza na rynku prasowym, i uważam, że trzeba tę sytuację naprawić. Jesteśmy do tego gotowi, czekamy tylko na decyzję polityczną, że z tym tematem ruszamy.
A na Śląsku widać to szczególnie, ponieważ nasz dziennik, jedyny dziennik regionalny, oczywiście w 100% kapitał niemiecki, jest zawsze proszlezjerski. I to widać.
Jest problem też ujednolicenia treści, no bo widać, że te w tych koncernach, które opanowały rynek prasowy lokalny w Polsce, treści są tożsame w Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku czy Krakowie, prawda? I to na pewno nie buduje pluralizmu.
Jaka, panie ministrze, jest sytuacja w Państwowym Instytucie Sztuki Filmowej?
Polskim Instytucie Polskim. Sztuki Filmowej. Do wczoraj czekaliśmy na zgłoszenia kandydatów do komisji konkursowej, którą minister kultury będzie powoływał. Komisji konkursowej, która będzie się składała z ekspertów, ludzi ze środowiska, szeroko rozumianego środowiska filmowego, i ta komisja będzie rozpatrywała kandydatury na nowego szefa bądź szefową Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, którzy też się zgłaszają, i to będzie normalny tryb konkursowy.
A czy jest prawdą, że ta ustawa, która mówi o Polskim Instytucie Sztuki Filmowej, jest nieprecyzyjnie napisana, że właściwie trzeba było ją stworzyć od nowa? Tak powiedział, tak przeczytałem, nie wiem, czy tak powiedział jeden z wiceministrów w czasie w wywiadzie radiowym?
Mówimy o ustawie o kinematografii, bo nie ma ustawy o Polskim Instytucie Sztuki Filmowej, tylko Polski Instytut Sztuki Filmowej powstał na mocy uchwalonej w roku 2005 ustawie o kinematografii. Minister Lewandowski akurat zajmuje się tą tematyką w ministerstwie i pewnie wie więcej. Ja nie wiem, czy tam są jakieś istotne błędy, czy nie. Wiem, że ta ustawa o kinematografii była Polsce potrzebna, że kondycja polskiego filmu przed rokiem 2005 była fatalna. Produkowano w Polsce kilkanaście filmów rocznie i nawet konkursu głównego na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni nie można było zapełnić filmami. Trzeba było właściwie dawać wszystko, co wyprodukowano, nawet szczerze mówiąc, totalne gnioty, bo po prostu nie było filmów. Dzisiaj tych filmów się produkuje ponad 50 rocznie, polskich filmów fabularnych, więc jest z czego wybierać. Też można oczywiście dyskutować, to jest kwestia subiektywnych sądów, czy te filmy są dobre, czy nie są dobre, ale są, jest z czego wybierać. I film polski się mimo wszystko podniósł. Natomiast myślę, że raczej przeglądowi pewnemu powinna podlegać procedura czy sposoby podejmowania decyzji wewnątrz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
Druga sprawa z tak zwanych informacji bieżących to ABW sprawdza, czy nie sprawdza, co dzieje się w muzeum na Westerplatte, w Muzeum II Wojny Światowej?
Nie, w Muzeum II Wojny Światowej. W Muzeum II Wojny Światowej jest jakieś... Nie, chyba to chyba chodzi o prokuraturę w Gdańsku, ale nie znam szczegółów. Chodzi o jakieś sprawdzenie, czy roztropnie pieniędzmi publicznymi obracano w Muzeum II Wojny Światowej w czasie rządów poprzedniej dyrekcji, ale nie znam szczegółów.
Podejrzenie, że nierozsądnie?
Nie wiem, nie znam szczegółów, to już prokuratura się tym zajmuje i nie mówi, o co chodzi dokładnie.
Kolejna informacja, obraz Taniec wśród mieczów odnalazł się na aukcji w Londynie. Obraz skradziony w czasie II wojny światowej. Co Ministerstwo Kultury robi, żeby zatrzymać aukcję, żeby ten obraz wrócił do Polski?
W takiej sytuacji, kiedy mamy taką informację i mamy właściwie już 100% udowodnione, że obraz jest skradziony z Polski w czasie II wojny światowej. Mamy takich na naszej liście strat wojennych 63 tysiące obiektów, których szukamy, obiektów ruchomych, czyli dzieł sztuki ruchomych. I on jest na tej liście, ten obraz Henryka Siemireckiego. Interweniujemy i żądamy wycofania tego obrazu z aukcji i jego zwrotu. Czy... Taka procedura, normalny taki wniosek restytucyjny będzie do Londynu wysłany. I będziemy się spierać o zwrot.
Ale spierać? Czy dom aukcyjny jest zobowiązany automatycznie wycofać z aukcji taki obraz?
Jest prawo europejskie, znaczy są prawa narodowe, ale oparte na dyrektywie europejskiej. Niedawno taką ustawę, zresztą w Polsce żeśmy uchwalili, które ujednolicają te zasady odzyskiwania dóbr kultury skradzionych bądź utraconych w czasie II wojny światowej albo skradzionych później. Jeżeli odnajdą się w jakimś kraju Unii Europejskiej, to jest normalna procedura opisana, która pozwala taki obraz odzyskiwać. To może być procedura sądowa, nie wykluczam tego, ale no, racje są bardzo mocno po naszej stronie. Mamy po prostu 100% dowody, że to jest ten obraz, który powinien do Polski wrócić, bo został po prostu skradziony.
W klapie pana marynarki jest znaczek. 99. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości za 2 dni. Czyli to oznacza, że za 367 dni najważniejsze wydarzenie z punktu widzenia obchodów, czyli obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Pan jest, stoi na czele komitetu, który przygotowuje te obchody. Na czele stoi prezydent Andrzej Duda, ale jest pan odpowiedzialny za to, jak te obchody będą w Polsce przebiegać.
Może nie same obchody, bo one się dzieją tradycyjnie, znaczy obchody państwowe dzieją się tradycyjnie, są tradycyjne wydarzenia. Ja jako pełnomocnik rządu do spraw obchodów stulecia odzyskania niepodległości odpowiadam za realizację programu rządowego, który się nazywa Niepodległa. I ten program zawiera mnóstwo wydarzeń o charakterze raczej kulturalnym, czy o charakterze wydarzeń, które przypominają nasze doświadczenie historyczne, które są rozpisane i na poziom centralny, i na poziom międzynarodowy, i na poziom lokalny czy regionalny. I tutaj się naprawdę już bardzo wiele rzeczy dzieje. Jestem z tego dumny, że to udało się te obchody zachęcić do pomysłów i do tworzenia różnych wydarzeń polskie społeczeństwo po prostu w różnym wymiarze. Ten znaczek, który mam na klapie marynarki, to jest logo tego programu Niepodległa rządowego i to jest osobisty autograf Józefa Piłsudskiego. On nam zaprojektował to logo. To jest po prostu słowo Niepodległa napisane jego ręką na kilku listach, które wysyłał w latach I wojny światowej, kiedy marzył o tej niepodległej. Także to jest logo właśnie wieloletniego programu rządowego. Dzieje się wiele. Myśmy tylko w 2017 roku rozpisali już 2 konkursy na wydarzenia lokalne czy regionalne. I proszę sobie wyobrazić, że w 2017 roku, a więc takim roku rozbiegowym, bo to jeszcze nie jest 18 przecież, już dostaliśmy ponad 1000 pomysłów z całego kraju. Mogliśmy wybrać z tego ponad 150 pomysłów, zasilić je finansowo, wesprzeć i one się dzieją. Są bardzo różne rzeczy, bardzo pomysłowe czasami i bardzo się z tego cieszę. Poza tym jest około 40 projektów przez Centralne Instytucje Kultury realizowanych. No i ten wymiar międzynarodowy, za który odpowiada Instytut Adama Mickiewicza, promocja po prostu polskiego doświadczenia i polskiej kultury w świecie w związku ze stuleciem odzyskania niepodległości.
I to wszystko się dzieje. To na zakończenie, panie ministrze, który z ministrów, z pana kolegów straci swoje stanowisko?
Stawia mnie pan w bardzo niezręcznej sytuacji. Ja jestem członkiem tego rządu, ze wszystkimi mi się dobrze współpracuje, ale też jestem przekonany, że jeśli będzie jakaś korekta personalna, to w ramach tej dobrej drużyny i z nowym składem będzie mi się bardzo dobrze współpracowało.
A którzy ministrowie się nie lubią?
To nie jest kwestia lubienia czy nielubienia. My mamy poczucie, że dobrze zmieniamy Polskę, że dobrze pracujemy dla Polaków. Są obiektywne wskaźniki, które też to pokazują. I to daje dużo satysfakcji i niezależnie od relacji personalnych mamy poczucie, że realizujemy wspólny projekt po prostu. I to jest to jest, można powiedzieć, fajne w tej pracy.
Przez chwilę pojawiła się informacja, że być może pani premier nie będzie kontynuować swojej misji, ale to wygląda na, i tu użyjemy
fake news,
słowa wytrychu w obecnej rzeczywistości. To był taki fake news, czy tak się mówiło trochę?
Mamy informacje przecież z kierownictwa partii od osób, które w tych spotkaniach kierowniczych uczestniczą, że rekonstrukcja rządu nie obejmuje stanowiska premiera. Taki mamy oficjalny komunikat.
Bardzo serdecznie. Nie. Jeszcze nie wypuszczamy pana ministra, bo wicepremier był z wizytą na Ukrainie. Są bardzo trudna, jest relacja polsko-ukraińska. Być może dojdzie do specjalnego, nadzwyczajnego szczytu, czyli spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem Poroszenko. Co pan o tych relacjach polsko-ukraińskich sądzi? Co tam się dzieje?
Bardzo duży temat, panie redaktorze. Moglibyśmy się osobno na ten temat omówić, bo ja jeżdżę często na Ukrainę, choćby z tego względu, że my tam odbudowujemy czy rewaloryzujemy mnóstwo zabytków i nagrobków, cmentarzy za polskie pieniądze, za pieniądze polskiego podatnika, ważne dla naszego dziedzictwa. I co ciekawe, tutaj współpraca z władzami ukraińskimi jest bardzo dobra. Oni są wdzięczni, oni się zgadzają, dają różnego rodzaju zezwolenia, jeśli chodzi o kościoły, zamki, pałace, obrazy, czy nagrobki, czy cmentarze. Problem jest, jeśli chodzi o ekshumację i upamiętnienie tych bolesnych kart wspólnej historii, czyli głównie Wołynia i ludobójstwa wołyńskiego. My to chcemy robić, my chcemy, żeby ci ludzie godnie spoczywali i godne upamiętnienia im czynić, natomiast Ukraińcy się tego obawiają z wiadomych względów. I problem jest z tą częścią polityki historycznej państwa ukraińskiego, która gloryfikuje UPA, gloryfikuje przywódców UPA i próbuje tworzyć symetrię między Armią Krajową a UPA. Na to oczywiście nie możemy się godzić i zachęcamy Ukraińców do uczciwej i szczerej debaty historycznej w tej sprawie. Natomiast jedną rzecz ważną chcę powiedzieć, uważam, że polskie interesy współczesne i polska racja stanu, ale również ukraińska racja stanu, bo wiemy, w jakiej sytuacji jest państwo ukraińskie dzisiaj, nie powinny być zakładnikami nawet bardzo ostrych naszych sporów historycznych. To nie powinno rzutować na to, że wiemy, że ktoś nas chce podzielić, że powinniśmy być razem, że geopolityka nas łączy, że powinniśmy walczyć o to, żeby poprawiona w standardach, poprawione państwo ukraińskie w standardach wewnętrznego funkcjonowania mogło aspirować do struktury Zachodu, do Unii Europejskiej i do NATO, ponieważ to jest w polskim interesie narodowym po prostu. Musimy o tym pamiętać. I bez niepodległego państwa ukraińskiego żadnego dialogu historycznego nie będzie. To jest warunek, żeby dialog historyczny, nawet trudny, nawet bardzo trudny, mógł się odbywać, musi przetrwać niepodległe państwo ukraińskie.
Panie ministrze, są na Ukrainie organizacje, środowiska nazwijmy, które nawet wyszły z propozycją, że w każdej miejscowości, czy w każdym miejscu, gdzie zginęli Polacy zamordowani przez UPA, są gotowi stawiać krzyże, pomniki, głazy, łącznie z dokładną informacją, kto zginął, kto zamordował, kiedy, z listą nazwisk. No i zwrócili się do zaprzyjaźnionych środowisk w Polsce. Między innymi ja dostałam tę informację. W jaki sposób może nasza dyplomacja publiczna, może nasze Ministerstwo Kultury wesprzeć taką inicjatywę ukraińską?
Jasne, to trzeba do Ministerstwa Kultury te wnioski składać, bo myśmy przejęli te obowiązki po Radzie Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa, zlikwidowany już i mamy specjalny departament, który się tym zajmuje. Z tym, że oczywiście będziemy musieli sprawdzać, czy te działania społeczników są autoryzowane przez władze, bo społecznicy mogą coś zrobić, a władze mogą powiedzieć, ale zaraz, to było nielegalne i mogą to potem zlikwidować i jest niepotrzebne zamieszanie i niepotrzebna awantura. Ale bardzo zachęcam do składania takich wniosków do Ministerstwa Kultury. My to szybko sprawdzimy, czy to jest możliwe z punktu widzenia prawnego i czy są wszelkie zgody władz. I jestem wdzięczny, że takie środowiska istnieją i będziemy to robić. Ja zresztą mam o wiele bardziej optymistyczną wiedzę na temat myślenia zwykłych Ukraińców o Polsce i Polakach. Wszelkie badania, myśmy je też zrobili na Ukrainie, pokazują, że Polska jest w absolutnej czołówce, jeśli chodzi o sympatię. Polska i Polacy w narodzie ukraińskim. Mało tego, ta sympatia jest szczególnie wysoko ustawiona w zachodniej Ukrainie, a więc w tej, o której mówimy, że jest bardzo nacjonalistyczna, narodowo taka czasami agresywna i tak dalej, i tak dalej. To tam jest najwięcej sympatii. Być może z tego powodu, że oni często przyjeżdżają do Polski, znajdują tu pracę, są dobrze traktowani przez Polaków, Polacy dobrze z nimi współżyją. I ta sympatia rośnie. A świadomość historyczna Ukraińców też nie jest najgorsza. Myśmy zrobili badania, kto jest najważniejszym Ukraińcem w tysiącletniej historii wśród Ukraińców. I na pierwszym miejscu jest poeta Taras Szewczenko. Na drugim miejscu jest książę Jarosław Mądry. Na trzecim miejscu jest Bohdan Chmielnicki. Tu już moglibyśmy mieć pewien problem, ale to już historia sprzed ponad 300 lat. A Bandera jest dopiero na 10. miejscu i to z większymi skojarzeniami negatywnymi niż pozytywnymi. Aczkolwiek trend jest niekorzystny, ponieważ wśród młodych jego pozycja rośnie. To jest niestety efekt niemądrej polityki historycznej władz państwa ukraińskiego. Ale podstawa nie jest zła. Podstawa nie jest zła. Mamy problem z władzami, nie z narodem ukraińskim.
Powiedział pan minister Jarosław Sellin. Na zakończenie pani Jadwiga Chmielowska jest redaktorem naczelnym Śląskiego Kuriera Wnet. Jestem redaktorem naczelnym Kuriera Wnet. Panie ministrze, proszę bardzo, Gazeta Niecodzienna.
Już w przedsionku przeglądałem bardzo ciekawe artykuły. Dziękuję bardzo.
Jarosław Sellin był gościem 3 godziny poranka Wnet. Na zegarze godzina 9:45.